Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
50881 i Smolik. Razem z nim rozpoczęliśmy to wydanie Zostaw Wiadomość. Dosyć optymistycznie zabrzmiał ten utwór. Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i szczęśliwie udało mi się taksówką dzisiaj dotrzeć do pracy i nawet miałem 10 minut z zapasu, chociaż wychodziłem z filmu o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet. No, z duszą na ramieniu, czy zdążę do moich słuchaczy po to, żeby poprowadzić dzisiaj z wtorku na środę, czyli tu i teraz spotkanie z Marią Monetą Malewską, naszym zaprzyjaźnionym gościem, psychoterapeutką, buddystką Rinzai Zen, lekarzem, kobietą. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Powiedziałaś, że w ogóle nie masz dzisiaj nastroju do rozmawiania o smutnym smutku, ale masz ochotę porozmawiać o tym smutku innym.
No tak, bo przyszedłeś i powiedziałeś, że musisz teraz usiąść i dosmucić się i tak spoważnić bardzo. I to mnie sprowokowało do tej wypowiedzi. Nie, oczywiście także o tym smutnym smutku, mam nadzieję, że też porozmawiamy, ale jest taki smutek, który powiedziałabym nie boli. Chyba tak. Który jest takim absolutnym zgraniem się z naszym nastrojem, z naszym odbiorem świata. O tak, nawet nie nastrojem, no bo smutek ma wpływ na nastrój, prawda? Ale z naszym odbiorem świata. Niektórzy mówią, że takie smutki przeżywa się jesienią, niektórzy mówią, że cały rok przeżywają takie smutki. Właśnie takiego zgrania się z przyrodą. Ja co prawda, to już kolejny rok mówię, że jest listopad, który ja ubóstwiam po prostu.
Nawet jak jest tak zimno.
Nawet jak jest tak zimno i jak liście pod nogami szeleszczą i tych liści jest coraz mniej na dworze, a najbardziej się cieszę wtedy, kiedy chmury są tak nisko, że prawie dotykają wyższych bloków. I to jest właśnie też taka trochę zaduma, trochę takie głębokie wejście w siebie, co kojarzy się ze smutkiem, ale nie jest bardzo bolesne. To właśnie o tym smutku mówiłam, że...
No bo zastanawiałem się, tak powiedziałaś, że to wtedy, kiedy smutek nie boli, to może ten smutek jest po prostu takim spokojem, takim skierowaniem oczu do wewnątrz.
Tak, ale troszeczkę zabarwiony jednak obniżonym nastrojem, oglądaniem rzeczy bez uśmiechu i oglądaniem świata bez uśmiechu i bez takiego radosnego zachwytu. Jest też zachwyt w tym smutku, o którym ja mówię, ale gdzieś tam idący bardzo mocno, bardzo, bardzo z środka.
Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest podobny stan, którego doświadczam wtedy, kiedy zdaję sobie sprawę na przykład z tego, jak jest urządzony świat. I jak myślę o różnych niesprawiedliwościach, to rzeczywiście taki smutek we mnie wywołuje. Czasami wywołuje też chęć zrobienia czegoś i zbuntowania się przeciwko jakiemuś porządkowi rzeczy, ale bardzo często jest tak, jak myślę na przykład o tym, jak traktujemy przyrodę i jak się w tym świecie ekologicznie odnajdujemy, to ogarnia mnie wtedy właśnie chyba taki smutek. To nie jest taki smutek, który mnie przygnębia. On nie jest do końca związany ze mną, ale zastanawiam się, czy to może być ten smutek, kiedy nabieram też takiej szerszej perspektywy i zaczynam widzieć świat jako jakiś ogólny mechanizm.
To może tak być. Mnie to, o czym mówisz, mnie denerwuje. Mam w sobie niezgodę wtedy. Czyli to nie jest smutek. Ale myślę sobie, że to, że tak jak opowiedziałeś o tym swoim stanie, to jest zbliżone do tego smutku, o którym mówiłam, bo to jest zgranie się ze światem, z tym, co na świecie idzie nie tak, z tym, co my sami robimy nie tak.
Robert napisał: smutek istnienia. Wszystko, co istnieje, ma takie chwile, właściwie jedynie nieistniejące nigdy nie zaznają smutku. Jest kilka takich podstawowych i takich związanych z ludzkim życiem, z naszą kondycją, z naszym istnieniem smutków. Przede wszystkim ten smutek przemijania. I to jest coś, widzisz, bo na ludzkie śmiecenie i nieszanowanie ziemi to można się wściekać, ale na przemijanie i na uciekanie kolejnych chwil naszego życia, no to jest właśnie chyba taki ten podstawowy smutek. Taki, który nas nie dołuje, ale gdzieś tam no, czujemy tę
bardzo
stratę.
Dołuje. Niektórych bardzo dołuje.
No masz rację.
Żeby... żeby pozwolić przemijaniu istnieć, trzeba być już troszkę doświadczonym człowiekiem i pogodzonym ze sobą i pogodzonym z życiem. Przemijanie jest i jeżeli doświadczamy przemijania, ale nie przywiązujemy się do myśli o tym, że coś tracimy, wtedy jest to coś, co nam towarzyszy w życiu i co jest bardzo naturalne. Jeżeli traktujemy przemijanie jako stratę, wtedy zaczyna się smutek i ból. A jeżeli jeszcze jesteśmy przywiązani do tej straty, czyli hołbimy ją w sobie i nie chcemy puścić tego, co przemija, no wtedy się już zaczyna rzeczywiście nawet cierpienie.
Kupiłem sobie chryzantemy do domu. To są takie kwiaty, które ja bardzo lubię i ucieszyła się pani w kwiaciarni niedaleko mojego bloku, kiedy powiedziałem, że kupuję je do wazonu, a nie na grób, bo po prostu niezwykle lubię te kwiaty i to jest w zasadzie jedyna pora roku, kiedy te kwiaty u mnie w domu są takie cięte. I przypomniało mi to piękną opowieść o japońskich domach, gdzie często ta chryzantema, z której opadają liście, stanowi taki obrazek, którego się nie usuwa. I te spadające płatki chryzantemy są czymś, czym można się zachwycić. To, jak ten czas na nią wpływa, to jak to przemija i w ogóle przemijalność u Japończyków jest tak doceniona.
To jest jeszcze jeden aspekt, jeśli chodzi o chryzantemy. Chryzantemy, które ja zresztą ubóstwiam i są to moje ukochane kwiaty, a szczególnie ich zapach. Chryzantemy w Japonii są kwiatami miłości.
I są gatunki jadalne.
I są gatunki jadalne, ale one są przede wszystkim kwiatami miłości. Zwróć uwagę, że chryzantema umiera nie pochylając swojej głowy. Z niej opadają kwiatki, natomiast ona nie pochyla, ona nie więdnie, tak jak róże, którym spada główka w dół. Tak, chryzantema zawsze, ona umiera stojąc, tak? I rzeczywiście te płatki chryzantemy jesienią, one zdobią stoły, one zdobią talerze nawet, na talerzach są poukładane albo chryzantemy małe, albo właśnie płatki chryzantem. I taki widok opadających listków chryzantemy budzi taką zadumę, budzi taki, ale tamto to jest z uśmiechem, to jest traktowane jako piękno świata, jako piękno przemijania.
No i cały czas z tyłu głowy spokój przy tym smutku.
Bo tam, zresztą nie tylko tam, myślę sobie, że w Polsce też są takie osoby, które dostrzegają piękno liścia, który już jest na ziemi, który po prostu leży i za chwileczkę go już w ogóle nie będzie, bo nie doczeka lata, rozpadnie się. U nas troszkę mniej osób, ale w Japonii bardzo dużo osób jesienią chodzi do specjalnych parków, w specjalne miejsca po to właśnie, żeby oglądać przyrodę, która kładzie się już do snu zimowego.
Może powinniśmy odkryć to piękno i odkryć zupełnie inny kawałek świata niż ten, który hołubimy zazwyczaj. Zapytałem dzisiaj moich znajomych, zresztą to jest nieszczęście być wśród moich znajomych na gadu-gadu, ponieważ można dostawać ode mnie pytania: słuchaj, a takie smutne miejsce to jak ci się kojarzy? No i okazało się, że ułożyło się to w taki trójgłos, ponieważ kilkunastu osobom zadałem to pytanie i większość osób odpowiedziała, że to taki oddział dziecięcy w szpitalu, że to jest smutne miejsce, albo dom dziecka. Ale była też część osób, które powiedziały: słuchaj, smutne miejsce to jest gabinet psychoterapeutyczny. Tam ludzie przychodzą i płaczą. Tam jest smutno, tam się o smutnych rzeczach rozmawia. Ciekaw jestem, jak to wygląda z twojej perspektywy. Miałaś wrażenie, że pracujesz w smutnym miejscu?
W życiu nigdy. Nie wpadłabym na coś takiego w ogóle. A wiesz, dlaczego bym nie wpadła? Dlatego, że jeżeli ludzie przychodzą do gabinetu psychoterapeutycznego, to przychodzą z nadzieją przede wszystkim. A tam, gdzie jest nadzieja, tam już nie ma smutku.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Przemijanie jest ekstra. Nie wyobrażam sobie wieczności. Chyba wszystko ma swój kres, napisał do nas nasz słuchacz. No to chyba nie jest taki częsty pogląd. Przemijanie jest ekstra. Powiedz to kobietom w salonie piękności. Proszę pań, przemijanie jest ekstra. Niech się panie nie smucą kolejnymi zmarszczkami. To jest fajne.
No tak, tylko że wiesz, gdybyśmy przyjmowali życie takim, jakim ono jest, to ten pogląd naszego słuchacza jest najbardziej prawidłowym poglądem, jaki może być. To, że to, co powiedziałeś, powiedz to paniom w gabinecie piękności, to jest, powiedziałabym, nakręcony i sztuczny twór cywilizacji. Ta próba wyparcia przemijania, próba nieprzyznawania się do przemijania, próba oszukania przemijania. No niektórzy dużą cenę płacą za tę nieumiejętność zaakceptowania czasu, zaakceptowania przemijania, zaakceptowania zmiany nawet.
Chyba takim podstawowym powodem smutku i takim, który sięga niezwykle głęboko, jest strata. Pisze o niej Jagoda. Odszedł mój przyjaciel. Już nie cierpi, ale jego brak boli. Już nic nie jest takie samo. To są takie straty, które bez smutku się nie obejdą. Mam takie sformułowanie, że to różne rzeczy trzeba wyżałobić. To znaczy powoli pozwolić sobie na ten smutek.
Bardzo ważne.
I wycierpieć to w sobie.
Bardzo ważne. Jeżeli przychodzi czas smutku, a taki czas smutku przychodzi do każdej osoby, która dostatecznie długo pożyje, to jedyne, co możemy zrobić, to pozwolić temu smutkowi wybrzmieć. Pilnując bardzo mocno tego, żeby się do tego smutku nie przywiązać i żeby go nie przedłużać, ale także nie zagłuszać go sztucznie, nie próbować go odsunąć, nie próbować zakrzyczeć go czymś, ponieważ on będzie stukał przez cały czas. Dopiero wtedy, kiedy pozwolimy mu przeminąć, znów przemijanie, ale tym razem smutku, kiedy pozwolimy na doświadczenie smutku, doświadczenie cierpienia spowodowanego smutkiem i wygaszenia tego smutku w sobie naturalnego, wtedy możemy dopiero ruszać jakby do zupełnie nowego życia.
Uśmiechnąłem się, bo powiedziałaś o wygaszeniu, a mnie cały czas tłucze się po głowie taka metafora, że smutek jest jakąś energią, która niestety musi znaleźć gdzieś ujście. I to jest, pomyślałem sobie o takich płonących węglach, ale one rzeczywiście się żarzą, bo smutek tak ma, że on jest bardziej żarzący się niż to jest wielkie ognisko. Ono może przyjąć taką formę, ale to zdrowe żałobienie, to tak jak powiedziałaś, to się musi wypalić.
Ale wiesz, myślę, że to jest tak, że jeżeli strata, bo taki największy smutek występuje wtedy, kiedy coś tracimy, tak jak powiedziałeś, prawda?
Taka rozpacz.
Rozpacz, strata, tak. No szczególnie wtedy, kiedy tracimy na zawsze, kiedy dotykamy śmierci. Ten smutek, on, bardzo mi się podoba to porównanie do ognia i do żarzących się potem węgli, bo to rzeczywiście tak jest, że najpierw on bucha wielkim ogniem, nie pozwala nam właściwie nawet żyć, bo zanikają nawet niektóre potrzeby fizjologiczne, nie możemy jeść, nie możemy pić, nie chce nam się ruszać, nie możemy myśleć, nie możemy się skoncentrować na niczym i spokojnie to się zaczyna potem w miarę upływu czasu wygaszać, aż do tej ostatniej iskierki, która jak zgaśnie, to już mamy tylko i wyłącznie wspomnienie tego smutku.
Ale wydaje nam się, że nie można temu smutkowi pozwolić na takie swobodne wypalanie się, bo boimy się, że on się nam rozleje, że on nas całych sparaliżuje i wtargnie w każdy kąt życia.
Ja myślę, że to nie dlatego. My się boimy doświadczać smutku, ponieważ on jest bolesny. Doświadczenie smutku jest bolesne. Jest brak radości w naszym życiu, no bo opanował nasze życie smutek. Jest brak pomysłu na życie wtedy, kiedy się bardzo smucimy. Jesteśmy przygnębieni, jesteśmy nie w pełni sprawni. I jest to taki czas daleki od komfortu. Ale jeśli pozwolimy temu naturalną koleją rzeczy minąć, to wtedy dopiero możemy rozpocząć prawdziwie nowe życie. Nowe życie, które nie jest już zabarwione tym smutkiem gdzieś tam bardzo głęboko chowanym, albo zakrzyczanym, albo wypartym gdzieś bardzo mocno.
Bo co się z nim dzieje?
On nas i tak...
Dopadnie?
Dopada, tak. I może nas dopaść nawet w postaci zaatakowania naszego ciała. A także nie pozwala nam na prawidłowy rozwój, ponieważ niedoświadczenie tego do końca to jest takie niepozwolenie sobie na poznanie siebie też do końca. Jacy my jesteśmy w smutku, jak my przeżywamy smutek, jak sobie z tym smutkiem radzimy.
Tak jakbyśmy drugiej osobie na coś nie pozwalali.
Tak.
Pytał nasz słuchacz, jaka jest różnica między żałobą a melancholią. No, żałoba jest, o żałobie teraz właśnie mówiliśmy, a melancholia jest związana ze wspomnieniami, z powrotem do tych wspomnień. To myślę, że to jest taki lekki smutek, który może do nas wrócić po kilku latach od czyjejś śmierci, kiedy przeglądamy zdjęcia i czujemy, że no, gdzieś
kiedy
tam
już nie pali się ta iskierka.
Tak.
Tylko wtedy, kiedy to się wszystko wypala i kiedy już jest tylko w naszym wspomnieniem. Ale melancholia też może wystąpić, nie wiem, na przykład w środku lata na myśl o jesieni. Może wystąpić w sytuacji, w której stykamy się z czyimś smutkiem. I wtedy wpadamy też w taki nastrój melancholijny, prawda? Taki nastrój, który nie bardzo boli, ale jest takim zasnuty, takim, no tak jak wspomnieniem o bólu. Takim cieniem bólu, o tak bym to nazwała.
Różne w swoim życiu chyba przeżywałem żałoby i myślę, że tak mogę kilka doświadczeń określić. Ale chyba nigdy nie było takiej żałoby, w czasie której nosiłbym żałobę. Ubierałbym się na czarno. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałem o tym z moją przyjaciółką, która mówi, słuchaj, wydawało mi się to zupełnie nienaturalne. Myślałem sobie, po co mi jakieś przebieranie się w czarne ciuchy? Po co mi to? Nie będę tego potrzebowała. Jeżeli zajdzie taka konieczność, jeżeli ktoś bliski mi umrze, to ja nie będę w to wchodzić. Tymczasem po tym, jak zmarł jej ojciec, ona mówi, słuchaj, jakoś intuicyjnie sięgnęłam po czarne rzeczy. One w zasadzie zaczęły stanowić moje barwy ochronne. Taki sygnał, chwilę, tutaj się żałobi w środku. Tu ma miejsce jakiś smutek. I tutaj właśnie się wypala jakieś ognisko, więc to też jest sygnał dla otoczenia. Myślałem, że jest jakaś mądrość też w takim zwyczaju.
Jest. I ona jest podwójna. Po pierwsze to, co ty powiedziałeś, a po drugie także moment, kiedy zdejmujemy tę żałobę, kiedy decydujemy się na to, że to już upłynął ten czas, kiedy możemy założyć jakiś inny kolor, kiedy możemy założyć białą bluzkę na przykład już, a niekoniecznie czarną, albo kiedy w ogóle rezygnujemy z żałoby i zaczynamy już ubierać się. To jest bardzo pomocne w przeżywaniu żałoby. Bardzo daje nam też sygnały nam samym, w jakim my jesteśmy etapie przeżywania żałoby. Także to bardzo mądry, głęboko troszczący się o ludzi zwyczaj.
I myślę też, że może być jakaś mądrość. Ja nie wiem, ludzie mogą mieć bardzo różne doświadczenia, ale mówi się o tym, że to żałoba to nie jest czas jakiegoś uczestniczenia w hucznych imprezach. I chyba coś w tym jest, że jak człowiek ma coś w środku, co go boli, to sam unika hałasu albo czegoś, co będzie się burzą przewalało nad tym naszym ogniseczkiem w środku, dopalającym się.
No to właśnie jest różnie, dlatego że są osoby, które próbują zakrzyczeć swój ból i wtedy właśnie takie hałaśliwe, mocne doświadczenia są pomocne na chwilę. One w momencie, kiedy trwają, zagłuszają nasz smutek, zagłuszają ten wewnętrzny ból, prawda? A co wcale nie znaczy, że likwidują, tylko po prostu w tym momencie można tego nie czuć. Ale są osoby, które absolutnie nie potrafią czegoś takiego zrobić i dla nich ten czas żałoby jest czasem także izolacji od takich dużych zgromadzeń, radosnych zgromadzeń. Oni po prostu potrzebują wtedy ciszy i spokoju, żeby to wybrzmiało.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Nie można się dać smutkowi. Od czasu, jak odeszła moja mama, mając 57 lat, postanowiłem żyć prościej, łatwiej i lepiej. Jej strata była wielkim bólem. 4 lata myślę o niej powodowała napływ łez do oczu. Ale to taki radosny smutek. Skoro tak bardzo jej brakuje wszystkim, to znaczy, że dobrym człowiekiem była. I tak właśnie było, napisał nasz słuchacz. No tylko nie można się dać smutkowi. To trochę tak, jakby on był z zewnątrz i był nie nasz.
Ja myślę sobie, że to jest to, o czym mówiliśmy na początku naszego programu. Można nie chcieć puścić swojego smutku. Można nie chcieć pozwolić mu odejść. Można się przywiązać do bycia smutnym. I najważniejsze w przeżywaniu smutku jest to, żeby w odpowiednim momencie zauważyć, że on się robi coraz mniejszy i nie podsycać go swoimi myślami, swoimi zachowaniami, tylko po prostu pozwolić mu na to wygaszanie. I mam nadzieję, że o tym właśnie nasz słuchacz napisał. Bo dla mnie to właśnie to jest nie danie się smutkowi. Czyli nasza praca też nad tym, że nawet jeżeli jest ogromny smutek i ogromny żal, to żyjemy. A jak żyjemy, to mamy i swoje potrzeby, i swoje rytmy życia i na długo żaden smutek nie powinien nam tego zaburzyć. Smutek nam to może zaburzyć na kilka dni, ale na długo nie powinien. A są osoby, Tomku, takie, które potrafią przeżywać smutek, nie puścić smutku przez całe swoje życie. Nie doświadczać życia, tylko pławić się w swoim smutku.
No, widocznie coś to daje, skoro się w nim pławią. Zwalnia ich to od tego, żeby żyli dalej.
Tak, zwalnia ich z takiej odpowiedzialności za siebie, z odpowiedzialności za życie i jednocześnie taka świadomość sama, ja jestem taka smutna i tak mi jest źle, jakby zobowiązuje innych do zajęcia się mną, tak? I te osoby pewnie tego oczekują.
Jest taki SMS, który chciałbym ci przeczytać. SMS od Łukasza. No, co mnie smuci, to pytanie wydaje się wymagające zastanowienia, ale chyba tak nie jest. Mnie najbardziej smuci utrata kogoś bliskiego lub kłótnia z kimś takim. O, widzisz, to jest ciekawe. Straciłem w tym roku dwóch przyjaciół, obydwaj nie żyją. Rozstałem się z kobietą, z którą chciałem spędzić resztę życia. Kilku ludzi próbowało zrujnować mi życie. To było bardzo smutne. Ból ustał, bo spotkałem wielu życzliwych ludzi podających mi pomocną dłoń. Smutek minął, wrócił spokój. Zrozumiałem wiele rzeczy, a dziś cieszę się każdym dniem, pisze Łukasz. Ale chciałbym na chwilę zatrzymać się przy tej kłótni, bo to mi kilka myśli nasunęło, że jednak jak się kłócimy, to tracimy jakiś kawałek bliskości. Tracimy kawałek człowieka. Tracimy kawałek człowieka w tym dawnym kształcie być może, bo ta relacja może trwać, ale już jest, ale już czegoś nie ma. Nawet już czegoś nie ma bardziej niż coś jest.
Kawałka bliskości, tak, którą traci się w czasie awantury, w czasie kłótni. Bo kłócić się To też trzeba potrafić, o, tak bym to nazwała, dlatego że najprościej jest wykrzyczeć, najprościej jest zakrzyczeć. Szczególnie ludzie z takim bardzo ognistym temperamentem, bardzo łatwo im to przychodzi. Natomiast oczywiste jest, że dwoje ludzi nie zawsze ma takie samo zdanie i że dwoje ludzi w jakiś sposób powinno się porozumieć w sytuacji, kiedy jedno mówi co innego i drugie mówi co innego i kiedy jedno chce co innego i drugie chce co innego. Ale to niekoniecznie muszą być awantury. I to niekoniecznie muszą być krzyki, niekoniecznie musi być to zabijanie bliskości, bo to jest zabijanie bliskości. I wtedy tą bliskość traci się i wtedy zaczyna być bardzo smutno.
A bywają też takie uwalniające kłótnie, uwalniające przez to, że my nawet czasami zupełnie tracimy bliskość z kimś, ale to czasami bywa uwalniające. To jest na zupełnie inny moment, ale to jest wtedy taka kłótnia, która wcale nie przynosi smutku, tylko jakąś ulgę. Wiem, bo przećwiczyłem niedawno. 022 645 2100 i 2100, nasz numer SMS-owy dzisiaj niezwykle popularny. Smutno mi, że nie czuję towarzystwa, bliskości osoby, z którą rozumiałbym się milcząc. A widzisz, to jest taki smutek, że życie czegoś nie przyniosło?
Że czegoś nie doświadczam. Że jestem czegoś pozbawiony, że nie mogę żyć w pełni w związku z tym.
Pytanie dlaczego?
No pytanie dlaczego to już jest następne pytanie, ale dzisiaj jest smutku, więc warto sobie zdać sprawę, czy to jest na nasze własne życzenie, czy też dlatego, że tak się układa życie, bo czasami życie układa się w taki sposób, że mimo, że chcemy mieć czy towarzystwo, czy chcemy mieć bliską osobę, nie zdarza się to. Zwykle jest to nie bez naszej winy, ale dzisiaj chyba to nie jest czas na to, żeby o tym mówić. Dzisiaj jest czas na to, żeby mówić, co to nam robi i że często powoduje właśnie smutek i często powoduje w związku z tym smutkiem nawet takie załamanie naszego funkcjonowania na co dzień.
Cześć, mam na imię Wojtek. Moim smutnym miejscem jest gabinet dentystyczny. No cóż, gabinet dentystyczny jest miejscem rozstań i pożegnań, tudzież ekstrakcji, jak nazywają to czasami stomatolodzy, wtedy, kiedy się za późno do tego lekarza dotrze, więc apelujemy o niezaniedbywanie swojego uzębienia. Smutek kojarzy mi się z samotnością, poczuciem pustki, braku ciepła i bezpieczeństwa. Wtedy najczęściej go doświadczam. A w czarnych rzeczach chodzę na co dzień. Mała zła podpisano.
Ja też na co dzień chodzę w czarnych rzeczach, ale napisała bardzo mądrze. Mała zła?
Mała zła.
Tak? Bo rzeczywiście wtedy, kiedy nie ma poczucia bezpieczeństwa, wtedy jest smutno. Kiedy nie ma ciepła, kiedy nie ma zrozumienia, kiedy nie możemy się z kimś porozumieć albo podzielić radością, wtedy też możemy mówić o smutkach, które przychodzą. I to jest taki smutek, powiedziałabym, bardzo dotkliwy, bo on jest głęboki bardzo. Jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa, to w tym momencie nie możemy się czuć komfortowo. Nie możemy cieszyć się życiem, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy jest zagrożenie. Bo cały czas jest myśl o tym, że nie jest w naszym życiu tak, jak powinno być.
A coś widzisz w tym noszeniu się na czarno?
Wiesz, sama się ubieram na czarno.
No właśnie, a ty jesteś psychoterapeutką, psychoterapeutki mają inaczej.
Ale także nie zapominaj, że jestem buddyjską mniszką.
To żałoby nosiłabyś na biało, tak?
Lubię czarny kolor. Po prostu lubię czarny kolor. Bardzo lubię. Miałam kiedyś taki czas w życiu, gdzie nawet meble miałam czarne, mimo że wtedy nikt czarnych mebli nie miał, a ja miałam meble czarne w domu i było mi z tym bardzo dobrze.
Co na to sąsiedzi?
Potem,
Mario.
Potem zrobiło się tak, że przyszłam pewnego dnia do domu, spojrzałam na te czarne meble i powiedziałam, dosyć, ja potrzebuję koloru. Ale długo trwało.
Przeczytam ci taki SMS. Unikam pogrzebów. Nie lubię patrzeć na smutek bliskich. Wprowadza mnie to w taki nieprzyjemny stan i mocno sprowadza na ziemię. Znika uśmiech na jakiś czas i przychodzi zaduma. Nie lubię tak się czuć. Nie myślę wtedy o sobie, raczej wspominam tych, którzy odeszli. Złoszczę się też często na niesprawiedliwość tego świata. Robert. Czekaj, czy to ten sam Robert, bo tu różni nasi słuchacze podpisują się podobnie. A nie, to nie ten sam Robert. Nie lubię chodzić, no cóż, nie lubię tego stanu. Wiesz co, ja powiem jest tak, to dziwne by było, jakby ktoś się tak strasznie w tym smutku lubował. To myślę, że to możemy poczynić takie założenie, że to nie jest najprzyjemniejsza rzecz w życiu, o której mamy marzyć i na którą mamy czekać.
Wiesz, ja myślę, że tutaj też chodzi o to, że my często nie wiemy, jak zachować się w towarzystwie ludzi, którzy przeżywają jakiś wielki smutek. My nie bardzo wiemy, co my możemy wtedy zrobić. Jak pomóc takiej osobie. Czujemy się bezradni. I często ta bezradność właśnie powoduje, że zdecydowanie unikamy tego rodzaju sytuacji. Bo chyba nie samo zasmucenie takie. Tutaj pisze Robert o tym, że jego smuci smutek innych ludzi. Tak to zrozumiałam?
Tak.
I to jest prawda. Patrzymy na kogoś smutnego i ponieważ emocje są zaraźliwe, tak jak kiedyś o tym mówiliśmy, my też stajemy się smutni. My odczuwamy to, co odczuwa ta osoba, która doznaje właśnie jakiejś straszliwej straty głębokiej. To nie są przyjemne stany. Tym niemniej ludzie, którzy są pogrążeni w smutku, oni często potrzebują milczącej obecności bliskich sobie osób. Nie takiego pocieszania i nie takiego rozgadywania, ale po prostu, że ktoś nam towarzyszy, że ktoś blisko nas jest. Że nie jesteśmy w tym smutku zupełnie osamotnieni.
Opowiadała mi o tym przyjaciółka, jak to jej córki... Ma córkę, która to córka ma koleżankę i tej koleżance zmarła mama. I ona mówi, dla mojej Agnieszki to było rzeczą naturalną i zwyczajną, że ona po prostu tego samego dnia, kiedy dowiedziała się, że ta przyjaciółka straciła matkę, po prostu przyszła do domu i wieczorem złapała piżamę i szczoteczkę do zębów i po prostu pognała do niej i przespała się tam na kanapie. Zapytana, rozmawiałyście o czymś? Mówi, nie, zrobiłam jej herbaty. I rzeczywiście smutek na tyle zajmuje wnętrze człowieka, że tam już nie potrzeba jakichś nalotów z zewnątrz.
Trzeba. Ale ta obecność właśnie, to co ta dziewczyna wyraźnie poczuła, ona poczuła, że powinna tam być, powinna towarzyszyć swojej przyjaciółce w jej smutku. I to zrobiła i to, myślę, że to było najlepsze, co mogła w tej sytuacji zrobić. Niekoniecznie rozmawiać, niekoniecznie robić cokolwiek.
No właśnie, po co być. Zrobić ze śmiercią matki? Nie,
po prostu być. Po prostu być. Towarzyszyć.
Ja straciłam kogoś mi bardzo bliskiego. Ranimy się teraz milczeniem, nie potrafimy tego naprawić, choć wiem, że nam na sobie zależy. Przestaję mieć nadzieję, że będzie lepiej. Czy w ogóle jest wyjście z tej sytuacji bez wyjścia? To jest taki smutek, z którym wydaje się, że coś można by zrobić, albo że coś należałoby zrobić.
Znaczy, ja nie rozumiem, co to znaczy ranimy się milczeniem. To znaczy, czy oboje nie odzywacie się, czy też podejmujecie jakieś próby. Jeżeli to jest tak, że tych prób jeszcze nie było, to warto spróbować. Możemy się narazić tylko na to, że zostaniemy odrzuceni, że ktoś nie będzie chciał z nami rozmawiać.
Tylko?
Tak, tylko. Natomiast nie będziemy mieli takiego poczucia, że mijamy się z tą drugą osobą. Że w momencie, gdybyśmy usiedli i porozmawiali, to wszystko by wróciło do dawnego stanu. Albo jeżeli nie wróciłoby do dawnego stanu, to nawiązalibyśmy może inną relację, ale także bliską. Więc może warto czasami przełamać swój wstyd i swój lęk przed odrzuceniem i w takich sytuacjach powiedzieć to, co się czuję. Chciałabym z tobą porozmawiać. Brakuje mi ciebie. Możemy usłyszeć, mnie ciebie nie brakuje. Ale wtedy już będziemy wiedzieli, że...
że cierpimy po coś, a nie tylko dlatego, że jest jakieś zawieszenie.
Że jest zawieszenie i że nic nie zrobiliśmy, żeby to zmienić.
Witam. Myślę, że smutku nie można z siebie wyrzucić. Należy go przeżyć. 5 lat temu przeżyłam wielką stratę. Udawałam, że wszystko jest w porządku. Założyłam maskę. Wewnątrz bardzo cierpiałam. Dopiero teraz, przeżywając ten smutek na terapii, znowu stałam się sobą. O, jak fajnie, że nasi słuchacze tak piszą i że mają też takie doświadczenia powrotu i że tę energię trzeba było po prostu uwolnić. A ona w końcu jest w nas samych. Wiesz, to jeszcze już prawie na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania przeczytam ci taką, ja wiem, może nie przypowieść, ale taką bardzo, bardzo ładną opowieść. Chryzantema to bodajże w japońskiej legendzie księżniczka, która chciała, przepraszam, chryzantema, co, o chryzantemie jest legenda bodajże japońska o księżniczce, która chciała spędzić z ukochanym długie lata. Ukazała się jej chyba bogini i powiedziała, żeby wybrała kwiat, ile będzie miał płatków, tyle spędzi z wybrankiem lat wspólnie. Po odrzuceniu wielu kwiatów panna ruszyła głową i wybrawszy kwiat ponacinała płatki, aż było ich pełno i tak powstała chryzantema. Są takie piękne opowieści, którymi nasi słuchacze nas czasem mraczą. Nie zawsze trafiają na antenę, ale bardzo dziękujemy za wysyłanie takich zdań.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro, a w nim dzisiaj smutek. Smutek, na który przyszła pora w naszym cyklu o emocjach, w naszych audycjach z wtorku na środę, czyli tu i teraz w czasie spotkań z Marią Monetą Malewską. Ten smutek, o którym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, w większości był tym smutkiem niezwykle ciężkim. Smutkiem, który wiąże się z żałobą, ze stratą, z czymś, co nas niezwykle mocno emocjonalnie porusza. Ale jest też coś takiego jak melancholia. Ja nawet nie wiem, czy to ze smutkiem mieszać, albo jakoś smutkiem to tłumaczyć, bo smutek faktycznie jest... bo melancholia to jest coś innego. To jest jakiś rodzaj... właśnie jakiegoś zawieszenia nad czymś, zatrzymania i takiego umoszczenia się w jakimś myśleniu o czymś. Ja wiem, że żadna definicja, definitor to ze mnie żaden, ale jest ta melancholia, która moim zdaniem wiąże się przede wszystkim ze wspomnieniami. Jest takim stanem emocjonalnym, który możemy sobie zafundować, chociażby właśnie oglądając zdjęcia, czy wracając wspomnieniami do miejsc, które odwiedzaliśmy, do osób, które być może w jakimś momencie na naszym życiu zaważyły. I ta melancholia jest... tak, nie wiem dlaczego, ale wpadło mi teraz do głowy zdanie, że jest domeną ludzi starszych, a może dojrzałych?
Chyba nie tylko. Nie wiem, wiesz, nie zastanawiałam się nad tym, ale nie do końca tak na pierwsze słyszenie jest we mnie zgoda na to. Myślę, że nie. Myślę, że może więcej wspomnień mają ludzie starsi i może częściej ją przeżywają w związku z tym, ale młodzież też. Młodzi ludzie mają swoje wspomnienia i swoje wspominania chwil, które może nie były dla nich najszczęśliwsze. Ale ja myślę jeszcze o jednej rzeczy. Ja myślę jeszcze o takich małych smuteczkach. Niekoniecznie smutkach związanych ze stratą kogoś najbliższego, z taką nieodwołalnością. Myślę sobie o smutku na przykład wtedy, kiedy nie uda się coś w szkole.
To ten mały, tak? Twoim zdaniem.
Znaczy,
wiesz, jak się chodzi do szkoły,
kiedy się
przeżywa,
jest oczywiście bardzo wielki. Natomiast to nie jest ostateczność. Ja tutaj tak to rozróżniam, że tu się nie dzieje nic ostatecznego. tutaj można coś naprawić, można zmienić swoją postawę do czegoś i może ten smutek albo częściej się pojawiać, albo wcale się nie pojawiać. To jest tak, że sprzeczki, tak jak tutaj ktoś mówił o kłótniach, tak ja mówię o sprzeczkach między przyjaciółkami czy między przyjaciółmi. To jest smutek, który już jest dużym smutkiem, w sensie tym, że trudniej nam jest coś na to poradzić, odrzucenia. Mhm. I wtedy przeżywamy smutki.
Wiesz, to są takie smutki związane z, też ze stratą, ale drobną. I myślę o takich smutkach, które ja czasami przeżywam smutek, jak mi się kończy jakaś książka, albo jak skończyło mi się taka trylogia książek i wiedziałem, że autor już nie żyje i po prostu nie będzie następnego tomu. I ten smutek tak mnie obsiadł i pomyślałem sobie, jaka szkoda, jak... Och, widzisz, i taki smutek przeżywałem też wtedy, kiedy najpierw wycieszyłem się, bo napisałem pracę magisterską i skończyłem studia, obroniłem ją, a potem zacząłem się smucić, że coś mi minęło, że mi się skończył ten okres. Mm-hmm. I to takie smutki rozwojowe, powiedziałbym.
Mm-hmm. Ładnie to powiedzieć, że coś się skończyło, czyli ten smutek nam się wiąże jednak z jakimś końcem, ze stratą czegoś, tylko ta strata może być nieodwołalna, a ta strata może być, tak jak nawet sam powiedziałeś, rozwojowa, w sensie tym, że każdy z nas przeżywa zmianę szkoły, każdy z nas przeżywa jakąś tam stratę swoich znajomych, bo po prostu rozchodzimy się w życiu. Ale można też, bardzo ładnie to powiedziałeś, przeżyć smutek, bo książkę już skończyłem czytać, czy nawet przeżyć smutek z tego powodu, że nie mam dostępu do swojego ukochanego nagrania, ukochanej melodii, którą właśnie w tym momencie najbardziej lubię, prawda? Nie robi nam się smutno, bo nie mogę sobie tego posłuchać.
Słuchacz mi się wstrzelił, słuchaj. Wstrzelił mi się znakomicie, bo napisał, że słuchając muzyki, której słuchał całkiem niedawno, lubi sobie wpaść w taki stan, w stan melancholii. Niekoniecznie musi być to smutne. I to właśnie, i tutaj leży pies pogrzebany, że melancholia wcale nie musi być smutna, tylko nam się ten stan chyba bardziej, stan takiego spokoju i takiego rozprzężenia i gdzieś tam błąkania wśród myśli bardziej kojarzy ze smutkiem. I może dlatego nam się ta melancholia wiecznie kojarzy z podszyciem smutkiem. Bo jednak zobacz, tak może być, melancholijnie może być naprawdę z uśmiechem. Wspominanie, nie wiem, przeglądasz zdjęcia ze swoich studiów i z melancholią wspominasz tych ludzi. No było sympatycznie, było wspaniale. Może się owszem skończyło, ale to są miłe wspomnienia. I tutaj melancholia nie ma nic wspólnego ze smutkiem.
Tak, bo to jest coś, co jest znaczy melancholia może być wywołana smutnym jakimś zdarzeniem w przeszłości, a może być
ona może być różnie zabarwiona.
Tak, może zostańmy przy tym przykładzie, że wiesz, wracam do wspomnień ze szkoły, tak, czy ze studiów i to się już skończyło, to już nie wróci, ale budzi we mnie miłe wspomnienia i taką tęsknotę za tym, co było, tak? Mhm. I ta tęsknota też może być nazwana melancholią. Natomiast melancholia zawsze jednak kojarzy się z takim wyciszeniem aktywności ludzkiej. Prawda? Wtedy, kiedy jesteśmy w melancholijnym nastroju, lubimy sobie usiąść, posiedzieć i właściwie niewiele robić, a wszystko rozgrywa się wtedy gdzieś tam w środku w nas. Nawet szukamy wtedy odpowiednich miejsc, szukamy odpowiedniej muzyki, szukamy odpowiedniego oświetlenia czasami też, po to, żeby nam się lepiej wspominało. Bardziej intensywnie, żebyśmy doznawali tych wspomnień.
To może jeszcze na chwilę pozostańmy przy tych małych smutkach. Mały smutek, jak połamał mi się ulubiony wyciskacz do czosnku i połamałem go w swoich własnych łapach w zeszłym tygodniu i pomyślałem, o jaka szkoda, on się przez tyle adresów się ze mną przeciorał i teraz mu się skończyło.
To jest piękne, słuchaj, tak zobaczyłam to, jak stoi jakiś duży mężczyzna, wiesz, z silnymi dłońmi.
Tym wyciskaczykiem.
Wyciskacz już zepsuty i smuci się tak bardzo tym. jest to urocze po prostu, bo rzeczywiście tak może być, że no taki żal, taki smutek właśnie, że coś się nam popsuło, że coś nas opuszcza, bo znów zobacz, że jest to jednak opuszczenie, prawda? Zepsucie, czyli już nie towarzyszy nam.
Polskie Radio Euro nadaje się tu.
Właśnie skończyłam słuchać piątkowej audycji i już jestem z wami. No proszę, niektórzy korzystają z podcastu i mają dwie wirtualne rzeczywistości, a to trzeba być tu i teraz, bo to taka audycja. Moim małym smuteczkiem jest przeziębienie, które mnie dopadło i nie chcę opuścić. No są takie rzeczy, które są właśnie drobne i przykre. Proszę, a tutaj ktoś nas, pozdrawia nas Gorzów Wielkopolski i wpisał jakieś hasło, a ja będę taki, że nie przeczytam. Mały smuteczek przeżyłam, gdy zdjęłam z nadgarstka bez przerwy noszoną przez kilka miesięcy bransoletkę. Towarzyszyła mi w tylu wydarzeniach, widziała tyle rzeczy, których nie widział nikt inny. A teraz ogląda wnętrze szuflady i tylko kilka razy dziennie wpuszczam jej trochę światła. A co ciekawe.
A tak ciekawe, dlaczego się nasza słuchaczka rozstała z tą bransoletką. Bardzo interesujące.
Mały smutek. Po ciężkim dniu w szkole włączam sobie nastrojową muzykę i po prostu smucę się smutkiem samym w sobie. Agata. A to takie tak zdrowe, tak się tam smucić i co, jeszcze się dobić jakąś muzyką?
Ale wiesz, jest też taki... W momencie, kiedy poznajemy siebie, bardzo gdzieś tam głęboko docieramy do swojego wnętrza, to ta droga, ona też czasami jest zabarwiona takim smuteczkiem. Zastanawiam się teraz takim doświadczaniem bólu istnienia. I to się zdarza zwykle wtedy, kiedy nie wystarczają nam już stare, utarte nasze, znane schematy na życie. Znowu możemy powiedzieć, musimy się z nimi pożegnać, bo wiemy, że zaczynają nas hamować. I może właśnie z powodu tego pożegnania tych starych naszych schematów jest takie zabarwienie smutkiem.
Tak, znam ludzi, którzy mówią, jak tu się można cieszyć z czegokolwiek na świecie, przecież wciąż towarzyszy mi świadomość tego, ile złych rzeczy się dzieje dookoła mnie. I to też taka... taka dawka smutku nieodłączna.
Dawka smutku i jednocześnie świadectwo dużej wrażliwości, ponieważ wcale nie tak dużo osób dostrzega to zło otaczające nas. Dostrzega to, co się dzieje tak naprawdę dookoła. No a jeżeli ktoś to dostrzeże, to rzeczywiście dość trudno z tym zaczyna się żyć.
I potem trzeba coś z tym zrobić. Na przykład po buddyjsku można z tym zrobić.
Z czym? Ze świadomością zła?
Tak. No z jakiegoś powodu ten Budda ma taki lekko uśmiechnięty wyraz twarzy. Niesmutny. Właśnie taki jak zrobiłaś teraz. O, chwilę wcześniej.
Bo dla buddysty, którym urzeczywistnił swoją pierwotną naturę, nie ma przemijania w tym ostatecznym rozrachunku. I myślę, że to powoduje ten uśmiech Buddy i uśmiech buddyjskich mnichów, ale nie tylko buddyjskich mnichów. Ludzie, którzy pracują bardzo mocno nad swoim wnętrzem, oni często też miewają taki uśmiech. Taki uśmiech zrozumienia, głębokiego zrozumienia. Uśmiech głębokiego osadzenia się w rzeczywistości. No z tym, że żeby takim uśmiechem się uśmiechać, no to rzeczywiście trzeba włożyć trochę pracy i trzeba bardzo chcieć.
Pouwalniać się.
Pouwalniać się od wszystkiego, co nam mamy w naszych głowach. No, zresztą myślę, że zagubimy też w czasie naszej drogi taką świadomość, że właściwie od początku jesteśmy doskonali, tylko potem nasze myślenie i nasze schematy powodują, że przestajemy się czuć doskonali i przestajemy działać jak doskonali ludzie, że zwycięża takie jednostkowe myślenie i takie nastawienie na oddzielenie. I samo to oddzielenie już powoduje, że gdzieś w głębi nas jest cały czas smutek oddzielenia.
Tylko będzie z różnymi sprawami rezonował?
No tak, będzie wpływał na różne sprawy. Jeżeli tego smutku oddzielenia nie ma, to odpada wiele innych smutków. Tomek kiwa głową.
No bo łączy mi się to ze wszystkimi sprawami, o których rozmawialiśmy w naszych poprzednich audycjach, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak postrzegają to buddyści, jak to czują i czym żyją. No, wróćmy jeszcze do smuteczków, o których piszą nasi słuchacze. A ja lubię jeden smutek. Taki słodki, jedyny w swoim rodzaju, kochany i rozbrajający. Jest tak, gdy moja 3-letnia córka ogląda bajkę w telewizji i po bajce redaktor prowadzący nie podziękuje najmłodszym i nie powie, że czas do łóżka, to smutek w oczach Julki i krokodyle łzy totalnie mnie rozbrajają. Rozumiem, że jej źle wtedy, ale kurczę, lubię ten jedyny w swoim rodzaju smutek. Znaczy dzieci nie zostały pożegnane. A teraz, kochane dzieci, pocałujcie misia w policzek. Ostatnio oglądałam film Ogniem i Mieczem. Przypomniałam sobie, że w liceum byliśmy w kinie całą klasą na tym filmie. Ogarnął mnie smutek i tęsknota za dawnymi znajomymi, za moją wspaniałą wychowawczynią i szkołą. Patrzyłem na mojego bratanka w ostatni weekend, na takiego szprynca, który ma 2 lata i pół roku. Mniej więcej. 2,5 roku. I ogarnął mnie taki smutek, że już nie ma tamtego Olka, który mówił na siebie, że jest Oło. Mówi, nie Oło, Olek. I pomyślałem, to już też nie ten człowiek. Nie? Coś się przesunęło i zmienił się. I już nie ma tych ludzi sprzed roku.
Tak.
Nie ma ciebie sprzed roku.
Ale nawet nie ma mnie sprzed tygodnia i ciebie sprzed tygodnia. Jesteśmy dzisiejsi. Nawet nie ma nas...
Z początku tej audycji.
Tak, dokładnie tak. Mamy nowe doświadczenia, mamy nowe myśli, mamy inne widzenie świata i zmieniamy się cały czas. I ta zmiana też może być powodem smutku dla niektórych.
To, co Państwo mówią, zmusza do głębszego zastanowienia nad sensem życia. Matko, chociaż raz dobrze wydany abonament.
Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.
Przypomniała mi się, Tomku, moja chwila smutku, kiedy opowiadałeś o swojej wyciskarce. Zbił mi się tydzień temu kubek od was, jeszcze ten z Logobiski. Był to kubek, który towarzyszył mi od 3 lat na wszystkich wyjazdach i wiele wspaniałych wspomnień mam z nim związanych. A świadomość, że to był unikalny kubek, bo nazwa stacji się zmieniła i nie sposób znaleźć taki drugi, spotęgowała mój smutek. Marcinie, po takim SMS-ie wysłałbym ci swój, gdybym go miał, ale nie mam żadnego bisowego kubka i żaden mi się nie przyzostał. Został w moich zbiorach kubkologicznych w domu.
A mnie a propos kubka przypomniała się taka buddyjska opowieść. Uczeń zbił filiżankę, ale była to ukochana filiżanka jego mistrza. Bardzo był tym przerażony, nie wiedział, jak mistrz zareaguje i poszedł do niego i powiedział mu tak: mistrzu, uczyłeś mnie, że wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Przyszedł koniec na twoją ukochaną filiżankę.
A Kasia się zmartwiła, bo jeszcze jeden smutek. Po informacjach w Radiu Euro zawsze czekałem na tę formułkę News and information from Polska Radio in English could be found on the news.pl. No a już nie ma tego sygnału i ogarnie mnie smutek, ale można szukać tych informacji. Radiowcy, zróbcie coś z tym. Nie chcecie mieć chyba mojej duszyczki na sumieniu. Smucę się, kiedy kończy się audycja, zostawia wiadomość. Nie, no zaczynają się już tak miłe rzeczy, że powinniśmy tutaj jakąś łyżkę dziegciu zadać. A ja myślę sobie, że z tym smutkiem to jest tak, że trzeba się go trochę nauczyć. Piszą nasi słuchacze, że na przykład boję się, że jak wydarzy się coś smutnego, to ja się rozpadnę. Jak ktoś mi umrze, to być może będę miał nawet myśli samobójcze. Jest taki ogromny strach przed smutkiem.
Doświadczeniem smutku, tak.
Ale jest ileś smutków w życiu, które przeżywamy. Słuchacze piszą o małych smuteczkach. Komuś zbił kubek, ktoś rozwalił wyciskacz do czosnku. I są różne rzeczy, które my na co dzień doświadczamy jako smutki. Nie da się porównać kalibru, ale gdyby zobaczyć, w jaki sposób ten smutek w nas wygasa i jak to ognisko, może czasami nawet trochę rozgarnięte, tak żeby szybciej się dopaliło, jak ono się kończy, jaki ma przebieg, jaką ma tę dynamikę, to może łatwiej byłoby wtedy też podchodzić do takich smutków, które nas nachodzą, a są smutkami dużego kalibru.
Myślę, że tak. Myślę, że pozwolenie sobie na to, żebyśmy mogli doświadczyć smutku bez lęku o to, że ten smutek się zbliża albo że on nas kiedyś dopadnie, to jest podejście ludzi dojrzałych. To jest podejście ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że nie z samych radości składa się życie i że sytuacja, w których my doświadczamy smutku, zwykle jest sytuacją rozwijającą nas, pokazującą nam nowe możliwości, pokazującą nam w jaki sposób, nawet nie tak, ale uczulającą nas na smutek innych ludzi, na to, co inni ludzie przeżywają. Lepiej możemy rozumieć ludzi, lepiej możemy z nimi być, głębiej możemy być, ponieważ nasze doświadczenia możemy przerzucić na doświadczenia innych ludzi. Możemy sobie zdawać sprawę z tego, jakim jest wtedy źle i co jest im potrzebne, co my możemy zrobić. Nie ma możliwości nieprzeżywania smutku. Nie ma możliwości przeżycia życia w taki sposób, żeby nie było żadnej straty, żeby nie było muśnięcia smutkiem. Jest taka książka Witaj smutku. Nie czytałeś jej pewnie?
Nie.
Ona była w latach 60. chyba tak słynny film był. I jest to książka, która opowiada o młodej dziewczynie, która zrobiła rzecz bardzo nie...
niewybaczalną.
No niefajną. I przez tę rzecz, którą ona zdecydowała się zrobić, przez zaaranżowanie pewnych sytuacji, kobieta popełniła samobójstwo. I tam jest właśnie też napisane bardzo ładnie właśnie to, witaj smutku. Ona już nigdy nie była taka sama, już nigdy nie będzie taka sama, będzie niosła to brzemię przez życie i także zmiana jej widzenia życia z takiej podlotka, który doświadczał, który wchodził w życie, po tym stała się dojrzałą kobietą. Zdała sobie sprawę z wagi swoich działań i swoich słów. I tak to jest ze smutkami.
Taki smutek na całe życie? To tak jakby kawałek nas...
No myślę, że to witaj smutku właśnie tak, że musiała przeżyć to, nie wiem ile to trwało, ale na pewno musiała przeżyć i dojrzeć do wybaczenia sobie.
Zastanawiałem się, jakby to było, gdybym kiedyś w życiu... czuję się teraz onieśmielony tym wyznaniem. Jak to by było, jakbym kogoś zabił? To jest chyba takie doświadczenie, które oprócz poczucia winy i tak dalej powoduje jakiś straszny smutek. I to taki, którego nie da się odskrobać, który można próbować zapić, zaćpać i zrobić z nim różne rzeczy. Ale to jest ten kaliber, który zostaje na całe życie, bo te inne nawet przy nim trochę bledną.
No już to powiem ci o tym, że znam człowieka, który jako młody człowiek, bo młody chłopak zabił. Odsiedział swoje. Jest teraz już dojrzałym mężczyzną i opowiadał mi, że od momentu tego zabójstwa cały czas pracował nad sobą, bo to tak można nazwać. I jest niezwykle głębokim człowiekiem o wielkim współodczuwaniu wobec wszystkich ludzi, zwierząt i całego świata. Ta praca pozwoliła mu takim się stać. I myślę, że można w takich sytuacjach albo zaćpać i zatracić siebie, albo odbić się i zrozumieć życie.
Jakoś cały czas jest we mnie to zdanie, że nie ma nas z początku audycji i nie ma nas przed tygodnia i nie ma nas przed 2 lat. I nie wiem, czy to kwestia tego, że jestem nadal młody, że to mnie też jakimś smutkiem nie napawa, że jak oglądam się na tego siebie sprzed lat, czasem sprzed tygodni, to bywam czasami nawet zawstydzony tym, w jaki sposób funkcjonowałem albo w jaki sposób myślałem o różnych rzeczach i raczej mam więcej radości z tego wzrastania i z tego, że coraz więcej rzeczy zaczynam rozumieć i że ileś rzeczy więcej przez ten tydzień chociażby usłyszałem, czy przez te 2 godziny, które nam za chwilę upłyną.
Ale wiesz, to nie jest tylko przywilej młodości, że to mnie tak bardzo smuci, bo ja do młodych już się nie zaliczam. A nie mam też czegoś takiego jak żal za upływającym czasem. Tego żalu w ogóle nie ma, jeżeli jesteśmy tu i teraz. O tym mówiliśmy już nie raz i nie dwa. Tu i teraz jest się zawsze tu i teraz, czyli nie rozważa się tego, czy jest się młodym, czy jest się starym, czy jest się i ile ma się przed sobą. Po prostu się jest. I myślę, że to jest też takie odkrycie w pewnym momencie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, nie przeżył, które może dać bardzo dużo wolności.
Zupełnie różnią się miejsca, które kojarzą nam się ze smutkiem. Pamiętasz, na początku audycji powiedziałem ci dom dziecka, dziecięcy oddział w szpitalu, gabinet psychoterapeutyczny. Takie były skojarzenia moich bardzo młodych znajomych. A ty powiedziałaś, a dla mnie to jest cmentarz.
Cmentarz, hospicjum. I powiedziałam o tym, że gabinet psychoterapeutyczny w ogóle mi się nie kojarzy ze smutkiem, bo w gabinecie psychoterapeutycznym jest bardzo wiele nadziei. Na oddziale dziecięcym, mimo tego cierpienia też, bo tam się leczy ludzi. Natomiast cmentarz jest czymś takim ostatecznym, tam są te największe smutki, najgłębsze. I hospicjum, gdzie ta nadzieja już
gaśnie.
Gaśnie. Ale jednocześnie tam w hospicjach, mówiono mi o tym, budzi się człowiek do bardzo głębokiego swojego wewnętrznego życia. I ja byłam w jednym takim, na jednym oddziale. Bardzo mnie to uderzyło, zastanowiło, z którego można było jeszcze wyjść. To nie było takie typowe hospicjum. Tam ludzie przychodzili, czasami wychodzili i potem dopiero wracali po jakimś tam czasie. Tam była taka niesamowita cisza. I tak jak kiedyś napisałam i jestem tego absolutnie pewna, w takiej ciszy człowiek dojrzewa. Czasami dojrzewa się dopiero wtedy, kiedy życie już gaśnie. A czasami dojrzewa się dużo wcześniej. Ale to dojrzewanie jest zawsze w ciszy.
To tu postawmy kropkę. Maria Moneta Malewska, bardzo dziękuję.
Dziękuję i za wysłuchanie i dobrej nocy życzę.
Już za kilka minut będziecie mieli okazję posłuchać reportażu. Trochę reportażu Anatomia Śmiechu, tak żeby trochę zmienić klimat na zakończenie tego wtorku 3 listopada. To będzie reportaż Eweliny Karpacz. W jakim stopniu śmiejąc się pokazujemy, jacy jesteśmy, to pytanie stawia reportażystka ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Zapraszam na jutro, na 22. Porozmawiamy o obawach przed byciem matką. Wydaje się, że to ważny temat i często się pojawia w waszych głosach. A za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.
Potrafi to być bardzo zaraźliwe. Ja kiedyś słyszałem o takim przypadku, że w pewnej szkole, niestety nie pamiętam już w jakim kraju, doszło do takiej epidemii śmiechu, że trzeba było na jakiś czas zamknąć szkołę. Po prostu tym dzieciakom wszystko w tej szkole kojarzyło się ze śmiechem, także w momencie, kiedy przekraczali mury szkoły, automatycznie wybuchali śmiechem. No i trzeba było po prostu je porozsyłać do innych szkół, żeby przez jakiś czas ochłonęli po prostu z tego. Zajmuję się terapią śmiechem. Uczę ludzi, co zrobić, żeby śmiać się jak najczęściej i żeby ten śmiech pozytywnie na nas oddziaływał. Jednym ze sposobów, w jaki możemy się sami na przykład pobudzać do śmiechu, jest przechodzenie przez 4 stopnie śmiechu. A więc pierwszy stopień to jest uśmiech, drugi stopień to jest chichot, trzeci stopień to jest śmiech i czwarty stopień to już jest rechot, czyli taki śmiech totalny, bez opamiętania. I to można samemu ćwiczyć w domu, aczkolwiek no, w grupie generalnie jest raźniej. W początku takie ćwiczenie jest dosyć sztuczne, to muszę uczciwie powiedzieć, ale jeżeli ktoś to praktykuje przez pewien czas, no to po jakimś czasie staje się to już coraz bardziej naturalne i taka osoba też zauważa, że na przykład coraz łatwiej jest się jej śmiać w najróżniejszych sytuacjach. Także to jest takie ćwiczenie, które mogę polecić. Najpierw zaczynamy się do siebie uśmiechać. Ktoś mi kiedyś mówi, że to jest taki śmiech fryzjerski. Może coś w tym jest. Później możemy zacząć chichotać. Możemy zacząć się śmiać. No i na końcu spróbujmy rechot bez opamiętania. W początku to jest takie troszkę sztuczne, po iluś sekundach ten śmiech staje się już autentyczny. No, jak już człowiek zaskoczy, to rzeczywiście później można się śmiać. Wielu Polaków ma taki problem, że po prostu nie wypada się śmiać, także szczególnie właśnie w miejscu pracy. Tymczasem na przykład w Europie Zachodniej czy w Stanach coraz więcej firm wdraża całe strategie wykorzystywania humoru w miejscu pracy. Otóż oni zrozumieli, a nawet zbadali i sprawdzili, że śmiech może być bardzo produktywny, że pracownicy, którzy często się śmieją, mają duże poczucie humoru, chętniej przychodzą do pracy, mają lepsze relacje i ze współpracownikami, i z klientami, i też rzadziej chorują. Także tam oni są w stanie to już przeliczyć na konkretne pieniądze, które firma jest w stanie więcej zarobić właśnie dzięki temu, że pracownicy się śmieją, czy mają duże poczucie humoru. No w Polsce niestety jest tym dużo gorzej. Często właśnie słyszę narzekanie, że jeżeli ktoś nawet pogodny, uśmiechnięty w pracy, to spotyka się to z takim no niezbyt przyjemnym przyjęciem ze strony szefa czy współpracowników. No skarżą się właśnie też szczególnie pogodne osoby, że właśnie nie mogą w pełni się śmiać. Kiedyś też miałem na przykład na sesji panią, która w ogóle się nie śmiała podczas całej sesji. Jak później z nią rozmawiałem, to okazało się, że ona pochodzi z rodziny, gdzie właśnie jest taki kult powagi. Te nawyki kulturowe były u niej tak silne, że no żadnym sposobem nie mogliśmy jej rozbawić. No nie udało się. Okazuje się, że takie miała duże blokady, że było to nie do przejścia. Często nawet rodzice tutaj w cudzysłowie pomagają dzieciom, właśnie no tak mówią im, żeby się nie śmiały zbyt często, że to nie wypada. No i dzieci to biorą do siebie i powoduje to, że już właśnie pewne blokady zaczynają powstawać. No i jesteśmy starsi, tym blokad tych jest coraz więcej. Niestety często jest tak, że już jako dorośli ludzie, no jesteśmy niestety takimi troszkę ponurakami. Ale można się wyleczyć. Są nawet wprowadzone kursy pozwalające rozwijać poczucie humoru, bo właśnie swoje poczucie humoru można rozwijać. No jednym ze sposobów jest po prostu przebywanie w towarzystwie pogodnych, uśmiechniętych ludzi, no bo śmiech jest zaraźliwy. prawdziwy. Jeżeli widzimy, że inne osoby się często śmieją, to my mamy mniejsze opory przed śmianiem się, te blokady zaczynają puszczać, także jest to jeden z lepszych sposobów. Innym sposobem jest oczywiście oglądanie filmy, seriale czy programy komediowe, co również pobudza nas do śmiechu i może powodować, że te blokady w jakimś tam stopniu będą puszczać. Ja kiedyś po prostu wpadłem na pomysł, żeby organizować spotkania, gdzie ludzie mogą przyjść, spotkać się, miło spędzić czas, ale żeby nie było to czysta zabawa, chciałem też, aby te spotkania miały takie wartości troszkę edukacyjne. No i zaczęła się szukać informacji o śmiechu, jakie niesie pozytywne właściwości. No i właśnie wtedy dowiedziałem się, że jest coś takiego jak terapia śmiechem, że między innymi są takie grupowe sesje terapii śmiechem prowadzone w Indiach, gdzie pewien lekarz wpadł na pomysł tworzenia klubów śmiechu, w których ludzie się spotykają, najczęściej rano, przed pracą, najczęściej też w parkach i właśnie biorą udział w takich sesjach. Te zajęcia wyglądają tak, że uczestnicy stoją w okręgu i wykonują różne ćwiczenia i zabawy mające ich pobudzić do śmiechu. Są to najróżniejsze zabawy. Na przykład jest ćwiczenie polegające na tym, że uczestnicy witają się ze sobą w jak najbardziej radosny sposób. Niby banalna zabawa, a powoduje, że ludzie się od razu pozytywnie doładowują i naprawdę bardzo, bardzo ich to rozbawia. Podczas takich sesji są też na przykład zabawy dziecięce. Na pewno każdy widzi, że dzieci śmieją się nieporównywalnie częściej niż dorośli. Po prostu dzieciaki nie mają blokad, one jak chcą się śmiać, śmieją się i potrafią śmiać się dokładnie z wszystkiego. Więc warto brać przykład z dzieci i warto się bawić właśnie i z nimi w różne zabawy, czy też właśnie naśladując je. Dlatego na przykład podczas tych sesji, które ja prowadzę, uczestnicy bawią się w łapki. Niby prosta zabawa, a tak dorosłych wciąga, że ja często muszę w pewnym momencie na siłę im przerywać, że oni jeszcze by chcieli się po prostu w to bawić. No są też różne inne zabawy, które właśnie powodują, że ludzie autentycznie zaczynają się śmiać. No i jak się dowiedziałem, że coś takiego istnieje, to doszedłem do wniosku, że warto byłoby coś takiego przenieść na grunt Polski. Wiele osób, jak słyszysz, się zajmuje terapią śmiechem, no to z takim pewnym niedowierzaniem do tego podchodzą. Niektórzy nawet wietrzą jakiś podstęp czy jakiś dowcip. No ja niestety muszę przyznać, że w Polsce jeszcze daleka droga przed nami. Mimo, że tą terapią śmiechem zajmuje się już 3 lata, to jednak w Polsce zyskują na razie jeszcze niewielką popularność. Ale myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze Polaków uda się do tego przekonać.
Ha, 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 ha